każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Sobotni poranek, Daniel Rutkowski, dzień dobry. Rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj gorzoscy radni będą omawiać wydarzenia z minionego tygodnia, a więc przede wszystkim tematy lokalne, to co najważniejsze w Radiu Gorzów, czyli nasze miasto. Tomasz Szafalski, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska, przewodniczący klubu Platformy, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Grzegorz Musiałowicz, Ludzie dla Miasta, dzień dobry. Oraz Patryk Broszko, Klub Radnych Gorzów Plus.
Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu.
Porozmawiamy dzisiaj troszeczkę o polityce senioralnej, troszeczkę o tym, że iskrzy na linii władze miasta ZNP, albo ZNP władze miasta, jak to woli. Ale zaczniemy od tematu dofinansowania dróg. Pojawił się nowy program, rządowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów. Ponad 20 milionów na całe województwo. Jest szansa na dofinansowanie remontu kolejnych dróg, jeśli chodzi również o Gorzów. Nie będzie to łatwe. Wszystkie samorządy będą aspirowały o to, aby załapać się, mówiąc kolokwialnie, na ten program. Gorzów ma szansę, teoretycznie szansę na dwie ulice, bo program na to pozwala, ale w praktyce jak to będzie? To jest właśnie dobre pytanie i chciałbym, żeby nasi goście na początku odpowiedzieli właśnie na to pytanie. Grzegorz Musiałowicz, proszę bardzo.
To bardzo dobrze, że pojawiły się te pieniądze, natomiast jest kwestia, na ile my jesteśmy przygotowani do złożenia wniosków aplikacyjnych o to dofinansowanie. Na pewno jeżeli chodzi o Kazimierza Wielkiego, to jesteśmy przygotowani, bo tutaj byliśmy właściwie do tej realizacji już przygotowani w ubiegłym roku.
To byłoby potężne zdziwienie, gdyby okazało się, że nie jesteśmy gotowi na Kazimierza Wielkiego.
No to bym się zdziwił, ale czasami mnie już nic nie dziwi. Natomiast w tym drugim przypadku my mamy tutaj trzy ulice. Czyli ulicę Gwiaździstą, której koszt po pierwsze wzrósł na tyle, że trzeba było okroić i część Gwiaździstej realizowana w tym roku nie będzie. I mamy też ulicę Sulęcińską, która ma być przebudowywana. Tam również mają być dodatkowe przystanki autobusowe, o które wnioskowali mieszkańcy. Czy uda nam się na te obie inwestycje? Ja będę się cieszył, jeżeli uda się choć na jedną, natomiast będzie pełna radość, jeżeli uda się pozyskać dofinansowanie na obie te inwestycje. Tym bardziej, że koszty realizacji wszystkich inwestycji rosną, wzrosły koszty materiału, wzrosły pensje pracowników, także te pieniądze są nam znacznie bardziej potrzebne niż kiedykolwiek.
Ale pana zdaniem miasto powinno się skoncentrować na jednej opcji, czy rzeczywiście walczyć o dwie?
Nie, ja uważam, że powinniśmy walczyć o dwie, natomiast jest kwestia, na ile jesteśmy przygotowani. Z tego, co ja często obserwuję, dokumenty aplikacyjne są składane na ostatnią chwilę, często są niekompletne, a pośpiech jest złym doradcą.
Tomasz Rafalski, tutaj będzie duża konkurencja, jeśli chodzi o samorządy. Wiele samorządów jest już też gotowych, też ma w szufladach gotowe projekty, podobnie zresztą jak Gorzów. Radni Prawa i Sprawiedliwości na specjalnej konferencji, oprócz ulic, o których mówił Grzegorz Musiałowicz, dodali jeszcze Stilonową, czyli Sulęcińska, Gwiaździsta lub Stilonowa. Któraś z tych ulic powinna być według radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość wyremontowana?
No to nie powinna być w ogóle nowość dla prezydenta oraz magistratu, że jest duża konkurencja i chyba powinni się do tego przyzwyczaić i wyciągać wnioski z poprzednich lat, kiedy to nie zawsze udawało się wygrywać tą konkurencję z innymi samorządami. Cały program rządowy to jest prawie 500 000 000 zł dla wszystkich miast w Polsce, wszystkich samorządów na dodatkowe remonty. Tutaj faktycznie trzeba walczyć o tyle, ile się da i mam nadzieję, że prezydent swoimi doradcami na tyle dobrze przygotowują wnioski, na tyle dobrze przygotują się do tego, że nie będziemy się musieli o to martwić. My jako radni klubu PiS na pewno będziemy gorąco apelować do wojewody o to, żeby... No jeżeli to wszystko będzie prawidłowo i jeżeli ten wniosek będzie solidnie przygotowany, żeby udało się nam to wyremontować, to są niemałe pieniądze. Przypomnijmy, że to przy Gwiaździstej, gdzie koszt to jest 3,6 miliona złotych, to będzie prawie 2 miliony dofinansowania, a przy ulicy Sulęcińskiej niemalże 3 przy 4,5 milionowym remoncie, więc to naprawdę warto o to walczyć, bo te pieniądze po prostu będzie można przekazać w innym celu na inne remonty, a pozyskać to dodatkowe, więc ja trzymam kciuki, tutaj liczę na liczę na umiejętności oraz fachowość naszych urzędników.
A możemy mówić o dofinansowaniu kilkudziesięcioprocentowym, ponad 60% co najmniej, ale dofinansowanie nie może przekroczyć na jedną inwestycję 5 milionów złotych. To są takie obwarowania i są też kryteria. To ma zwiększyć konkurencyjność regionu, przyczynić się do rozwoju i tak dalej, i tak dalej. Decydował będzie wojewoda. To on będzie wybierał. Ma wolną rękę. Patryk Broszka.
Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ulica Kazimierza Wielkiego nie uzyskała wcześniej dofinansowania, między innymi dlatego, że ten program, tak on się poprzednio nazywał schetynówek, został w pewnej puli okrojony i dlatego Gorzów się nie załapał i miejmy nadzieję, że...
To nie była wina przygotowania czy czegoś
to
takiego?
Wcześniej też przygotowywaliśmy programy w ramach schetynówek, Towarowa Fabryczna, Kobylogórska czy wcześniej Dobra były realizowane, czyli okazuje się, że te programy były dobrze, te projekty były dobrze przez Gorzów przygotowywane, ale zabrakło środków i cieszę się, że dzisiaj jest takie dopełnienie tego programu w postaci kolejnej puli pieniędzy, bo chyba wszyscy jak tutaj siedzimy i wszyscy mieszkańcy Gorzowa nie mamy wątpliwości, że remont dróg takich, które przed chwilą wymieniliśmy, ale także innych, na które mogłyby się znaleźć pieniądze przez to, że dostalibyśmy dofinansowanie, jest w Gorzowie potrzebny. I jeżeli chodzi o starania Gorzowa w zakresie ilości dróg, to nie mam wątpliwości, że tutaj walczymy o pełną pulę. Tak? Jest bardzo dużo dróg w Gorzowie, które trzeba wyremontować i chciałbym, żeby było jak największe dofinansowanie, bo wtedy chociażby mógłbym starać się lobbować o remonty na kolejne drogi, chociażby na Zakanalu, bo są takie drogi jak ulica Podgórna Wschodnia, Kobylogórska, gdzie jeszcze potrzeba jest w remontowaniach tych dróg.
No dobrze, ale z drugiej strony słyszymy ze strony władz miasta, spokojnie, musimy szacować, może będziemy obcinali te nawet strategiczne inwestycje, bo trzeba mieć wkład własny na inwestycje.
Ale przed chwilą któryś z przedmówców powiedział, że te koszty rzeczywiście wzrastają, koszty inwestycji. Składnikami tych wzrostu kosztów są między innymi koszty surowców, koszty wynagrodzeń i z tym musimy się liczyć, z tym borykają się wszystkie samorządy w Polsce i jeżeli trzeba będzie, no to albo będziemy odsuwać w czasie pewne inwestycje, albo po prostu będziemy je okrajać do tej najpotrzebniejszej części. No takie są niestety realia, musimy w tym funkcjonować, a czas nam ucieka i trzeba te środki po prostu wykorzystywać.
Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska.
Kolega Broszko wspomniał o programie schetynówek. Rzeczywiście Gorzów co roku praktycznie dwie ulice remontował i z tego programu. I okazało się, że rząd obciął właśnie ten program o 200 milionów złotych. Teraz wykombinował 50 milionów na rzecz takiego programu, na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów.
Dobrze. Ponad 20
na województwo. 20, z tego 22 miliony na lubuskie. I nie wierzę, że z tego Gorzów dostanie na te dwa programy, o które będzie tutaj starał się, mianowicie o Kazimierza Wielkiego i o Gwiaździstą Sulęcińską. Jeżeli dostanie na te 5 milionów, to będzie sukces. Dobrze, że dostanie oczywiście, bo każdy pieniądz tutaj nam jest w samorządzie potrzebny, ale nie sądzę, żeby z 22 milionów na całe województwo Gorzów dostał 10 milionów, prawda? To by było nawet niesprawiedliwe dla całego województwa lubuskiego. W każdym bądź razie na pewno te pieniądze, tak jak tutaj kolega przed chwilą powiedział, że to są pieniądze teoretyczne, mam nadzieję, że my na ten program się załapiemy, bo jeżeli chodzi o Kazimierza Wielkiego, to my mamy przygotowane przecież dokumentacje, także tutaj myślę, że jeżeli dostaniemy te 5 milionów dofinansowania, to będzie bardzo dobrze i zrobimy w końcu Kazimierza Wielkiego, która jest jedną z najbardziej zaniedbanych ulic w Gorzowie. No i tyle.
A sprawa rozwiąże się bardzo szybko, bo jeśli dobrze pamiętam, 9 kwietnia samorządy muszą, początek kwietnia muszą samorządy zgłosić już swój akces i dokładne dokumenty. Adwokat panowie, tak?
Jedno zdanie, bo to nie jest kwestia, bo kolega Jerzy Sobolewski powiedział, że nie wierzy. A ja wierzę w to, że właśnie wojewoda, który jest z tej części województwa lubuskiego, będzie na nas patrzył przychylnym okiem i liczę na właśnie takie racjonalne spojrzenie wojewody, bo poprzednie lata pokazywało, że nie zawsze mieliśmy takie przychylne oko wojewody, co wyjaśniałoby, że na przykład wojewoda pochodził z południa. Dzisiaj mamy taką sytuację, jaką przed chwilą przedstawiłem. I wierzę i trzymam kciuki w to, że wojewoda się postara, żebyśmy takie środki dostali.
Nieoczekiwane. Jest też wicewojewoda, zwracam uwagę.
Z południa, tak?
Ja może ad vocem też tutaj powiem, że dobrze, że cieszę się bardzo, że kolega Patek jest takim optymistą, ale ja uważam, że koledzy z PiS-u robiąc konferencję, to jest taka kiełbasa wyborcza, obiecując ludziom, że na trzy ulice dodatkowe pieniądze dostaniemy. Uważam, że bardzo się będziemy cieszyć, jeżeli dostaniemy te całe 5 milionów na Kazimierza Wielkiego. Jeżeli dostaniemy na ten, może mogę się założyć z kolegą radnym, że na pewno na Sulęcińską Gwiaździstą nie dostaniemy, bo uważam, że to by było z 22 milionów na całe województwo. Jakby Gorzów dostał 10, to nie wiem.
Rzeczywiście by musiał
być i wojewoda, i wice, i jeszcze dyrektorze by musieli być wszyscy z północy.
Tomasz Szafalski, Prawa i Sprawiedliwości.
Zabrakłoby nam czasu, gdybym musiał prostować te wypowiedzi kolegi Sugolewskiego, ponieważ przede wszystkim te dopłaty na Gwiaździstą i Sulęcińską to jest razem 5 milionów złotych z moich krótkich, szybkich obliczeń. Pieniądze nie są teoretyczne, bo jest to już zatwierdzone 0,5 miliarda złotych w skali kraju.
Ale 50 milionów jest...
Dobrze.
Dla nas jest 22 miliony na nasze
województwo.
Dobrze,
ale to jest fakt. To nie są pieniądze teoretyczne, tylko kwestia jest tego, czy dobrze przygotujemy wnioski, czy będą to wnioski lepsze. No odnośnie Kazimierza Wielkiego, ja też bym nie był taki pewien do końca, czy jest to tylko i wyłącznie wina obcięcia środków. Ale chyba nie wszystkim zabrano, tak? Chyba są jakieś Kazimierza Wielkiego w cudzysłowie tu ale w innych miastach, które dostały.
200 milionów
tak?
ze Schetynówek
zostało mniej punktów wtedy. Miało po prostu mniej punktów. Brakowało tam przy tym wniosku
tak,
ścieżek rowerowych. Brakowało przy tym wniosku wtedy. Brakowało przy tym wniosku ciągłości, ponieważ Kazimierza Wielkiego nie jest ciągłością żadnej innej Schetynów.
Tak,
i dlatego brakowało trochę tych punktów, żebyśmy wygrali z innymi samorządami.
Tak czy inaczej, to Wolowa Fabryczna i Kobylogórska, a wcześniej Dobra, jednak uzyskała aprobatę. Abstrahując od tego, czekamy, tak? Czekamy
ale
kciuki,
to okazuje, czekamy i trzymamy
nie,
kciuki.
Nieoczekiwany efekt tego programu, duże obciążenie i duża presja na wojewodzie w tej chwili. Czy w ogóle na urzędzie wojewódzkim, tak?
No taki jest urząd ze strony całego wojewody.
Uważam, że największa presja jest w tej chwili na magistracie, bo to ponieważ przede wszystkim trzeba przygotować solidny wniosek.
A ja uważam, że na wojewodzie.
Ja uważam, że to i to.
No i kończymy tą dyskusję. Każdy zostaje przy swoich oczywiście opiniach, a nasi słuchacze opinie zbierają, analizują i oceniają. Przechodzimy do kolejnego tematu. W 8 miastach na terenie naszego województwa powstaną domy dziennego pobytu lub kluby dla seniorów. To wszystko w ramach programu Senior Plus. Gorzów także w tym programie uczestniczy. Otrzyma 300 tysięcy złotych na utworzenie domu dziennego pobytu w budynku przy ulicy Borowskiego. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. I to jest element jakby programu senioralnego. Raz miasto chce większą uwagę skupić na seniorach i karta seniora i tak dalej, o której tutaj w tym programie wielokrotnie rozmawialiśmy. Dwa, rząd zapowiadał, że jest to jakby jeden z priorytetów polityki w tym roku. Jedno takie miejsce, 300 tysięcy, utworzenie domu dziennego, to kropla w morzu, czy to rzeczywiście coś zmieni, jeśli chodzi o sytuację seniorów w Gorzowie? Patryk Broszko.
Zacznijmy od tego, że ukłonów w stronę seniorów ostatnimi czasy jest bardzo dużo. Karta seniora, o której pan redaktor wspomniał, jest przecież senioralna Rada Miasta, tak? Tegorzowska Rada Miasta. Nie ma co ukrywać, że seniorzy są w dużej liczbie w Gorzowie, żeby nie powiedzieć, że w przeważającej. Dlatego trzeba tych ludzi docenić, trzeba o nich dbać i trzeba korzystać z tego dorobku życiowego, doświadczenia zawodowego i takiego społecznego, które te osoby mają.
To może być korzyść obopólna, prawda?
Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o kwotę 300 tysięcy złotych, z pewnością ona nie zaspokoi wszystkich potrzeb, które wynikają z tego domu, z utworzenia tego domu. Niemniej jest to dobry początek, bo pozwoli nam przystosować w pewnej części infrastrukturę do właśnie potrzeb zaopiekowania się takimi ludźmi.
Ale miasto tutaj musi się zaangażować, to też są środki własne, prawda?
No, przeważnie te programy, które są w ramach dofinansowania, wymagają wkładu własnego i tutaj nikogo nie powinno to dziwić. Miasto, tak jak wcześniej wspomniałem, wielokrotnie już ukłoniło nisko głowę do seniorów i to poprzez ten wkład własny również to robi i na pewno będziemy dostosowywać ten dom będzie przy ulicy Borowskiego, tak? Z tego co pamiętam, do potrzeb właśnie seniorów.
Jerzy Sobolewski?
Że o seniorów trzeba dbać, to myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, bo to są ludzie doświadczeni, i z których trzeba rad i rozsądku i głowy korzystać. Dobrze się stało, że taki program powstał. 300 tysięcy to jest dużo. To jest miejsc na 15 osób na ulicy Borowskiego. 1,5 miliona na całe województwo, w zasadzie na 8 miast, bo tak mówi program. Tylko uważam, że potrzebne jest stworzenie jakiegoś systemu, żeby to nie było tak, że my dostaniemy teraz 300 tysięcy, a potem niech samorząd się martwi, co dalej, prawda? Dobrze by było to coś takiego zrobić systemowo, żebyśmy te pieniądze dostawali co roku.
Samorządy wtedy też otrzymywały na funkcjonowanie takich domów też.
Tak, tak.
Różnie te umowy wyglądały.
Dostawały,
tak?
ale tak jak powiedziałam, dobrze by było, żeby został stworzony system taki, że co roku jakaś pula, jakaś kwota, jakaś pomoc jest, bo w Gorzowie jest parę klubów przecież związanych z seniorami i dobrze by było, żeby każdy klub też mógł korzystać z takiej puli, ale tak jak powiedziałam, to potrzebne jest rozwiązanie systemowe. My rzeczywiście zrobiliśmy tutaj i Radę Seniorów, i kartę senioralną.
I seniorzy mówią, chcielibyśmy więcej takich klubów na osiedlach, bliżej nas.
Właśnie do tego zmierzam, że jeden klub powstanie, jedna jaskółka nie czyni wiosny i dobrze by było, żeby więcej powstało takich sposobów dofinansowania, bo to w zasadzie tylko chodzi o pieniądze. Będą pieniądze, to już seniorzy sobie sami poradzą ze swoją organizacją, bo to są ludzie, tak jak powiedziałam, mądrzy, otwarci na różnego rodzaju działalność. Także 300 tysięcy, bardzo dobrze, że dostaliśmy, ale mówię, trzeba tutaj na tym pracować, żeby to jakby zostało rozwinięte i w sposób systemowy zorganizowane.
Kwota robi wrażenie. Grzegorz Musiałowicz, ludzie tam jest.
Kwota robi wrażenie, natomiast ja też chcę przypomnieć o czymś takim, że wcześniej nagle te koncepcje zmieniano, bo był program Senior Wigor. Później stwierdzono, że jednak nie będziemy się ubiegali o te pieniądze i zrobimy tam przedszkole. Ja od początku zwracałem uwagę, że budynek na przedszkole się nie nadaje, stąd bardzo mnie cieszy powrót do pierwotnej koncepcji i zrobienia tam domu dziennego pobytu dla seniorów. Seniorzy potrzebują takich działań, ja natomiast chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że Gorzowska Rada Seniorów, która w Gorzowie funkcjonuje bardzo prężnie, sama wręcz załatwia, chodzi po różnego rodzaju instytucjach i targuje się o zniżkowe bilety, czy to na Słowiankę, czy to do kina 60 krzeseł.
Robi natomiast presję po prostu na władzach miast.
Tak, wywiera presję, jest tam grupa naprawdę prężnych ludzi, natomiast jeżeli już mówimy o sprawach senioralnych trochę szerzej w kontekście tego domu pobytu na ulicy Borowskiego, to ja chciałem przypomnieć, że w wielu miastach seniorzy, którzy legitymują się kartą seniora, nie mają ukończonych jeszcze 70 lat życia, mogą kupować znacznie taniej bilety na komunikację miejską. Tutaj jakby liderem jest Radom, który zaoferował seniorom roczny bilet za 100 zł. Także ja też chciałbym, abyśmy szli w tym kierunku, bo zdając sobie sprawę, że emerytury w Polsce niestety są niewysokie, musimy szukać też różnego rodzaju ulg i zwolnień dla seniorów, aby im ulżyć.
I już od razu widzę odpowiedź MZK. Wszystkim ulżymy to, co z nami.
Tak, tutaj, tylko że tutaj decydują władze miasta, dlatego że my ustalamy ceny maksymalne, ale możemy też ustalać ulgi. Dużą swobodę ma też prezydent i myślę, że gdyby taki wniosek się pojawił, bo w różnych miastach są różne rozwiązania, jeżeli chodzi o bilet senioralny, ja myślę, że cała Rada Miasta zagłosuje za taką koncepcją.
To,
oczywiście
zdajemy sobie, co pan nazywa swobodą prezydenta miasta, prezydent mówi dużym kłopotem finansowym, bo musi
gotowuje budżet, więc na jego jakby barkach spoczywa takie opracowanie tego budżetu, aby starczyło na wszystko. Natomiast ludzie dla miasta nie są zwolennikami tego budżetu, ponieważ jest on nieprecyzyjny, jest on bardzo ogólny i są duże możliwości żonglowania pieniędzmi w ramach tego budżetu.
Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dużo zostało, widzę, powiedziane. No trudno nie docenić tego, że powstał taki program i jest wdrażany w życie. Tutaj cieszę się, że koledzy tutaj, może nie wszyscy, ale zauważają jednak jakieś pozytywy. Koledzy Jurkowi powiem, że jedna jaskółka to i tak jest o jedną jaskółkę więcej niż było kiedyś.
Program
zaczął się program w 2017, 25 milionów. W tym roku mamy już 80 milionów. Może po prostu dajmy czas, ten program się, widzę, rozwija. To jest trzykrotnie więcej pieniędzy. I tych pieniędzy, miejmy nadzieję, jestem przekonany, że tak będzie, ponieważ jesteśmy słowną partią.
Będzie to coraz więcej. Zależy od mądrego gospodarowania samorządu.
Zgadza,
prawda?
Się. Tutaj to jest połowa sukcesu.
Słowna partia.
Połowa sukcesu to jest to, jak sobie samorząd poradzi z tymi pieniędzmi, z wnioskami i dofinansowaniami. Wszystko, co można było powiedzieć, to w zasadzie pozytywnego. Bardzo dużo fajnie Patryk powiedział tutaj o seniorach. To są bardzo ważni przecież członkowie naszej społeczności. Tu w Gorzowie mamy ich bardzo dużo i staramy się
ponad
o nich dbać.
Ponad 30 tysięcy.
Staramy się o nich dbać. Na pewno można by zrobić więcej i będziemy w przyszłych latach na pewno starali się ich jeszcze wspomóc. Mam nadzieję, że także koledzy z innych partii nam tutaj przyznają rację. Ale pamiętajmy też, że są jeszcze program 500+, maluch plus, to wszystko jest wdrażane, więc troszkę wyrozumiałości, kolego. Tak, dziękuję.
Redaktorze, jedno zdanie jeszcze a propos tych potrzeb seniorów, aby powstawały takie kluby na osiedlach.
No mówią seniorzy, że nie każdy ma siłę, nie każdy ma możliwość dojechać gdzieś do centrum miasta.
Ja to doskonale rozumiem, ale przykład Zawarcia, gdzie istnieje klub Gorzów Zawartą, które prowadzi Stowarzyszenie De Mazenoda, czyli to, które funkcjonuje przy parafii Świętego Józefa, pokazuje, jak świetnie można połączyć takie obcowanie młodych ludzi, ale też znajdą dla siebie tam zajęcia ludzie starsi.
Czyli takie centra tworzyć, ale niekoniecznie zamykać je w kręgu tylko seniorów, tak?
Dokładnie tak. I z tego, co wiem, to stowarzyszenie bazuje na swoich środkach, ale też jakichś dofinansowaniach z miasta i to pozwala świetnie funkcjonować. I jeżeli miałoby powstać takie coś na każdym osiedlu, no to na pewno wszyscy seniorzy mieliby z tego dużą uciechę.
Nowy dyrektor biblioteki naszej gorzowskiej mówi, dlaczego nie właśnie filie, tak? Mogłyby pełnić taką funkcję.
No, patrząc na to, jak wygląda filia biblioteki na Śląskiej, to mam nadzieję, że nowy dyrektor coś z tym zrobi, bo przez poprzednie 3 lata pytałem poprzedniego dyrektora, co w końcu będzie z tą filią biblioteki, chociażby przy ulicy Śląskiej. Brak środków, nie mam pieniędzy i tak dalej.
Ona się mieści po prostu w lokalu, który był kiedyś lokalem mieszkalnym, więc jest to spory problem. Trudno zorganizować coś po prostu w takich warunkach.
Aczkolwiek na parterze.
Aczkolwiek na parterze, natomiast są tam progi, więc dostępność dla osób niepełnosprawnych jest też trudna. Ja natomiast chciałbym dodać, że my idziemy też troszkę w innym kierunku, jakby, bo chociażby Fundacja Pozytywka i nie tylko Fundacja Pozytywka stawia na różnego rodzaju kluby, strefy wielopokoleniowe, czyli takie, które by służyły mieszkańcom w różnym wieku, na przykład przychodziliby tam seniorzy chociażby z wnukami. Tu ja mała poprawka do wypowiedzi radnego Broszko. Otóż ten klub nazywa się Przystań Zawartą i pełni taką rolę, jak pełni chociażby jeszcze w Gorzowie klub u szefa. Natomiast na wielu osiedlach te kluby, które kiedyś były, które prowadziły działalność, one po prostu poznikały i takich obiektów nie ma. Mnie na przykład bardzo też cieszy, że Miejski Ośrodek Sztuki zostanie w tym miejscu, gdzie był, ponieważ on pełni też bardzo ważną rolę dla osiedla Dolinki. Uważam, że przenoszenie go do Przemysłówki było bardzo poronionym pomysłem i cieszę się, że ten obiekt zostanie tam, gdzie był.
O tym dyskutowaliśmy w poprzednich programach. To jest temat już omówiony przez gorzowskich radnych, ale wywołany temat bibliotek i nowego pana dyrektora. To jest temat ciekawy. Stworzenie multicentrum dla dzieci i młodzieży. Chodzi o rozwinięcie właśnie filii, o stworzenie filii na kółkach, czyli takiej biblioteki, bibliobusa, który dojeżdżałby chociażby na nowe osiedla.
Ale coś takiego kiedyś istniało, z tym, że służyło głównie wioskom w latach 50-tych, 60-tych. Mm-hmm.
To są pomysły, które rzeczywiście przyczynią się do zwiększenia zainteresowania książką Tomasza Falski. To też wymaga mądrego gospodarowania.
No naturalnie, to nie ma żadnych wątpliwości, że dyrektorowanie, że tak powiem, każdej instytucji wymaga i pomysłowości, i kreatywności, ale przede wszystkim wymaga pracowitości i rzetelnej wiedzy. Więc oprócz tego, że jest wiele nowych pomysłów i bardzo dobrze, liczę na to, że również te pomysły będą skutecznie wcielane w życie.
Ale
i to jest najważniejsze.
Pan dyrektor mówi tak, liczymy na dobrą współpracę z miastem w temacie właśnie remontu filii.
Zgadza się. I to jest właśnie również praca nowego pana dyrektora, czyli dobre kontakty z magistratem i odpowiednie przekonanie do swoich racji. Tak?
Mm-hmm. Jerzy Sobolewski.
Ja bardzo się cieszę, że Sławomir Szemwar został dyrektorem biblioteki. To jest człowiek o olbrzymiej kulturze osobistej, empatii, z wieloma pomysłami. I myślę rzeczywiście, że abstrahując od tego, że dyrektor Jaworski również był bardzo dobrym dyrektorem, poprzeczkę postawił wysoko, ale Sławomir Szenwart na pewno to jakby zreformuje czy nada nowego wymiaru dla działalności biblioteki. I mam nadzieję, że te wszystkie pomysły, o których pan redaktor przed chwilą mówił, powstaną i dojdą jeszcze nowe, bo wojewódzka i miejska biblioteka nasza jest piękną. Pięknym gmachem, obiektem,
miejscem. Wykorzystywane na różne wydarzenia.
Dokładnie, jest miejscem, ale jeszcze do końca właśnie chciałem to powiedzieć, do końca jeszcze niewykorzystanym. Jest wiele możliwości nowych, z którymi tutaj pan dyrektor wychodzi i mam nadzieję, że przy pomocy miasta oczywiście, bo przypomnę, że to też jest wojewódzka i miejska biblioteka, czyli, bo miasta też bardzo duże pieniądze przecież daje na funkcjonowanie biblioteki. W każdym bądź razie takie sprawy jak te, tak jak mówiliśmy o seniorach, że muszą być na osiedlach te kluby senioralne, tak samo muszą być biblioteki. To jest społeczność, która funkcjonuje na wielu płaszczyznach i ona musi mieć dojście do różnych działalności swojego życia i kulturalnego, i sportowego, i właśnie jakiegoś tam gospodarczego.
Ale musi iść z duchem czasu. Musi.
Dokładnie, ale my musimy na osiedlach takie właśnie stwarzać rzeczy, jak chociażby jak teraz mówimy o bibliotekach, także o filiach w bibliotekach. Także musimy absolutnie jako miasto o to zadbać.
Wiadomości musimy za chwileczkę wyemitować na antenie. Grzegorz Musiałowicz, tak? Ostatnie zdanie?
Tak, ja jeszcze dodam, że kiedyś biblioteki to faktycznie były miejsca, gdzie po prostu chodziło się wypożyczać książki. Dzisiaj to pełni znacznie więcej funkcji i po chociażby naszej głównej bibliotece, bo tak ją się w uproszczeniu nazywa, widać ile tam się dzieje i myślę, że te filie biblioteczne też powinny pełnić podobną rolę. Natomiast my jako ludzie dla miasta w pierwszym roku kadencji wnioskowaliśmy o 1 000 000 złotych na rozwój tych filii, na remont, na zakup książek. Wtedy chyba bodajże zostało przeznaczone tylko 100 tysięcy, ale to widać, że potrzeby tam są naprawdę duże, no i tu także sprawa rozbija się o pieniądze.
Patryk Bryszko, wywołał pan temat i zakończy.
Dobrze, jeżeli chodzi o osobę Sławomira Szenwalda, to powiem szczerze, miałem okazję poznać go będąc jeszcze w strukturach Platformy Obywatelskiej i zawsze to był człowiek najmniej polityczny, a dwa, że taki światły, ciekawy świata i...
Jak byłbyś duży, to byś bardziej go
poznał. I jeszcze trzeba zauważyć, że z racji tego wykonywanego wcześniej zawodu, czyli tłumacza, ma bardzo dobre kontakty z naszymi zachodnimi sąsiadami i ma skąd czerpać pomysły na tę bibliotekę, co zresztą wyraża czasami w pewnych publikacjach na swoim portalu społecznościowym. Dlatego trzymam kciuki, żeby udało mu się zrealizować te jego założenia we współpracy z miastem oczywiście. To, czy uda mu się przekonać...
No między
to,
innymi z miastem.
Między innymi, bo to też jest wojewódzka przecież biblioteka. No i teraz jest kwestia tego jeszcze, że wszystko rozbije się i tak...
O finanse.
Pieniądze. Mm-hmm.
Druga część naszego programu po wiadomościach w Radiu Gorzów, wtedy też o finansach porozmawiamy w kontekście naszych nauczycieli. Nie mogą doczekać się podwyżek, jeśli chodzi o Gorzów. Co na to gorzowscy radni? O tym po wiadomościach.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Powracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, w studio Radia Gorzów, gorzowscy radni. Tomasz Szafalski, Prawo i Sprawiedliwość, Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska, Grzegorz Musiałowicz, Ludzie dla Miasta oraz Patryk Groszko, Gorzów Plus. Witamy po przerwie. Kolejny temat. Znów wszystko dotyczy finansów. Iskrzy na linii ZNP Gorzów. Listy się mnożą, trwa dyskusja, troszeczkę też i medialna. Prezes Gorzowskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego pisze list otwarty do prezydenta Gorzowa z nieukrywaną goryczą, zarzuca Jackowi Wójcickiemu, że przyznając podwyżki pracownikom samorządowym zapomniał o nauczycielach gorzowskich szkół i przedszkoli. Barbara Zajbert dużo takich przykładów podawała, gdzie sprzątający szkoły zarabiają więcej niż chociażby nauczyciele. Są takie szkoły podobno w Gorzowie. Prezydent tłumaczy, że nie zapomniał o nauczycielach. Być może w projekcie nowego budżetu, zapowiada, że w projekcie nowego budżetu zrobi wszystko, żeby jednak te podwyżki się pojawiły dla nauczycieli. W międzyczasie był także list trochę niezręczny, z pomyłką, w której to informowano o podwyżce nauczycieli, pracowników szkół i przedszkoli. Potem tą sprawę dementowano. Dzieje się dużo. Jedno nie ulega wątpliwości. Gorzowscy nauczyciele nie zarabiają najwięcej w naszym województwie. I co z tym fantem zrobić? Jakie propozycje mają gorzowscy radni? Bo to oczywiście wszystko rozbija się o finanse. Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska.
Należy wyjaśnić najpierw jedną rzecz, mianowicie taką, że karta nauczyciela mówi, że pensje, nauczyciele zasadniczą pensję dostają od ministerstwa. Czyli
a dodatki
od
zależą już od samorządu.
Dodatki w formie uchwał ustala samorząd, czyli my. I to są dodatki takie jak za wychowawstwo, za opiekę na stażu. I proszę państwa, i tutaj zaczyna się właśnie problem, bo jeżeli wychowawca w Gorzowie dostaje 150 zł brutto, gdzie w Zielonej Górze na przykład jest 180, a opiekun staży dostaje 40 zł brutto, a niedawno my spowodowaliśmy w tej kadencji, że z 20 do 40 wzrosło, ale Zielona Góra w tym czasie dostaje 80 na przykład, prawda? A te 150 zł na wychowawstwo to jest jedno z najniższych, jeżeli chodzi o kwotę w Polsce, prawda, no to rzeczywiście wcale się nie dziwię, że są pisane listy i są pretensje. Tym bardziej, że te dodatki są od 2009 roku, to nawet gdybyśmy podwyższali inflację, to już powinny te dodatki być większe. Do tego dochodzi to, że reforma, ja mówię, że to deforma spowodowała, że dodała wiele dodatkowych zadań dla nauczycieli, jak chociażby opracowanie indywidualnych planów dla dzieci z pewnymi deficytami, czyli nauczyciel. I tu też należy wyjaśnić, że niektórzy mówią, o nauczyciel 18 godzin etat. To jest nieprawda. Nauczyciel przychodzi do domu i zaczyna pracować.
Nie jest to lekka praca, ale inne samorządy sobie z tym poradziły.
Jeżeli już tak ktoś mówi, że 18, no to niech pracuje 40 godzin, ale za prawdziwe pieniądze, bo w domu musi napisać testy, musi sprawdzić, musi się przygotować, nauczyciel musi cały czas się uczyć, a nie wspomnę o biurokracji, która panuje niesamowicie, jest wysoka, jeżeli chodzi o szkolnictwo.
I teraz nauczyciele nie są doceniani i przeceniani w naszym kraju.
Dokładnie.
Znalazłem także dane, które...
Jeszcze jedną rzecz, panie rektorze, dodam, bo pan prezydent obiecał, że nauczyciele dostaną 500 tysięcy w nowym budżecie podwyżki. Ja mogę tutaj powiedzieć, że nawet w budżecie na ten rok postaramy się te pieniądze z naszej propozycji również do budżetu dołożyć. Przypilnujemy pana prezydenta, żeby te pieniądze poszły na podwyżki, okay. Ale jedno jest pewne.
Skąd te środki? Jedno
jest pewne, te środki będą w budżecie, tak jak powiedziałem. Budżet co roku jest na nowo tworzony i dla nauczycieli muszą być pieniądze. Niestety, jeżeli my chcemy, żeby kształcić nasze społeczeństwo naprawdę na wysokim poziomie, to niestety oświata, szkolnictwo, edukacja musi być na wysokim poziomie, a żeby była, to muszą za tym mieć odpowiednie ekwiwalenty, bo niestety, jeżeli jeszcze dodam jedną rzecz, jeżeli nauczyciel stażysta dostaje dzisiaj 1750 zł, nawet po podwyżce, bo rząd obiecał 5% podwyżki, prawda, dostanie brutto 5%, no to jest brutto, on dostanie parę dziesiąt złotych, to też te podwyżki mało a jeżeli weźmiemy teraz, przeanalizujemy na przykład rzeczywiście te 300 zł netto, co pan prezydent obiecał, czyli brutto,
piśmie, tak.
czyli brutto w zasadzie około 500 zł, prawda, plus dodatki, które mają pracownicy niższego rzędu, że tak powiem, to naprawdę nauczyciele są traktowani poniżej pracowników właśnie zatrudnionych na innych etatach.
Proponuję, aby dyskusja była pełniejsza. Posłuchajmy wypowiedzi pana prezydenta Wójcickiego i wiceprezydenta Sojeka. Posłuchajmy, to są argumenty ze strony władz miasta.
Moja mama przez wiele lat była nauczycielką, wiem, jak jest to ciężka praca. Staramy się, żeby nauczycielom w Gorzowie żyło się i pracowało jak najlepiej. Co jest dla nas bardzo ważne, to przebrnęliśmy już przez pierwszy, najtrudniejszy etap reformy. Udało się w ten sposób wypracować program przejścia przez reformę, że nikt z naszych nauczycieli nie został zwolniony. To jest ogromna zasługa potężnej analizy wielu godzin pracy podczas tej reformy, która była naprawdę bardzo trudna, nikt nie został zwolniony. Druga rzecz, że w tej chwili jesteśmy w procesie, w którym staramy się przebrnąć przez likwidację wygaszania gimnazjów, wchodzenie z powrotem w tryb ośmioklasowy, co też jest nie lada wyzwaniem.
Rozmawialiśmy o ten temat z panią Zajbert i tak naprawdę cały czas jesteśmy przygotowani do tego, żeby wprowadzić te dodatki. Jestem przekonany, że budżet roku 2019 to jest ten moment, aby wprowadzić zarówno dodatek za wychowawstwo klasy, dodatek stażowy i zarówno inne, na które mamy wpływy. Pan prezydent pisze w chwili obecnej list do wszystkich nauczycieli z informacją i deklaracją. W związku z tym wydaje mi się, że to jest jakiś mniej więcej pewnik, który można byłoby założyć. Oczywiście nie jesteśmy na etapie planowania budżetu. Budżet planujemy zazwyczaj w miesiącach wrześniu, październiku i listopadzie, dlatego wtedy będzie można zobaczyć, że te dodatki, czy to na przykład dodatek funkcyjny również dla dyrektorów, są ujęte w budżecie na rok 2019.
Prezydent Jacek Wójcicki i wiceprezydent Radosław Sojak mówili. I co na tego, że wszyscy radni? Tomasz Rafalski, radni znajdą środki? Tutaj już padła deklaracja ze strony Platformy Obywatelskiej.
No będziemy szukać, oczywiście. Ja sam pochodzę z rodziny nauczycielskiej, zarówno mama, jak i tata byli nauczycielami. Bardzo cenię ten zawód. Weźmy na przykład Finlandii. W Finlandii nauczyciele są jedną z lepiej opłacanych grup społecznych.
Tam a w Polsce znalazłem...
W Polsce niestety... No, przepraszam, może nie wszędzie, ale
taka ciekawostka. Znalazłem w Polsce dane mówiące o tym, że 30% Polaków chciałoby podwyżki dla nauczycieli.
No zgadza się.
Trochę zaskakujące.
Tylko dla takiego kraju jak Polska, gdzie prawie niemalże 40-milionowego, gdzie mamy 600 tysięcy, gdzie mamy 600 tysięcy nauczycieli, wprowadzenie jednorazowych, dużych podwyżek jest niemożliwe, niewykonalne dla budżetu. Dlatego na przykład no, ostatnia reforma związana z płacami nauczycieli jest rozłożona na 3 lata, tak? I razem ma osiągnąć, ma być to 15%. I niestety, ale bardzo dobrze by było, gdyby do tych zmian również ustosunkowały się samorządy. I tego sobie życzył, ponieważ nauczyciele powinni być znacznie lepiej opłacani. Ja sobie doskonale zdaję z tego
ale
sprawę.
Ale samorządy
mam
walczą.
Nadzieję, że tu, że nie skończy się na liście deklaracji i obietnicach, bo nie jestem taki do końca przekonany, że na tym się nie skończy. Ale na pewno będziemy przypominać prezydentowi i szukać środków na to, żeby jednak były podwyżki dla nauczycieli.
Samorządy widzą problem i walczą. Można powiedzieć, że jest walka na rynku o nauczycieli i tak naprawdę kto wie, czy Gorzów nie będzie miał jeszcze większy kłopot przez to, że ościenne gminy płacą lepiej, bo tak mówi, cytuję tutaj przewodniczącą ZNP, Grzegorz Mysiałowicz.
Tak, ponieważ gminy te mniejsze cierpią na niedobór kadr, więc próbują tych nauczycieli sobie ściągnąć, nierzadko oferując na przykład też nauczycielom mieszkania.
Natomiast zwroty za dojazd.
Tak, dokładnie, różnego rodzaju dodatki, które my też moglibyśmy wprowadzić. Zwracam uwagę na przykład, że w Poznaniu nauczyciele w komunikacji miejską jeżdżą na bilecie ulgowym, w Gorzowie jeżdżą na bilecie całym. To taki przykład najbliższy, jakie ostatnio się pojawił. Natomiast ten
proponuje
zamęt...
pan kartę nauczyciela?
Ja zwracam uwagę, jakie rozwiązania proponują inne miasta, dlatego że system taryfowy komunikacji miejskiej jest bardzo istotnym narzędziem, który kształtuje też i zachowania mieszkańców dotyczące przejazdów, ale też daje wiele możliwości po prostu odciążenia budżetu. Ten zamęt, który z listem prezydenta się pojawił, on też obnażył niekompetencje prezydenta i jego urzędników, co mnie bardzo, bardzo martwi. Natomiast uważam, że jeżeli znaleźliśmy, ja nie pamiętam dokładnie jaka tam była kwota, ale chyba około 7 milionów dla pracowników miejskiego sektora budżetowego, to nie powinno być żadnego problemu, abyśmy podobne pieniądze znaleźli do nauczycieli. Tak jak pisze pani Zajbert, nauczyciele od 9 lat poza tą regulacją dodatku za opiekę nad stażystą nie mieli podwyżek. No ja uważam, że jest to porażka miasta. Zwracam uwagę, że poprzedni prezydent miasta był nauczycielem, a mimo wszystko nie zwracał właściwie uwagi na grupę zawodową, z której się wywodził, co często było mi wytykane. No niestety u nas wygląda sytuacja tak, że pielęgniarki zarabiają mało, bo się uważa, że pielęgniarka zrobi kilka zastrzyków, więc sobie dorobi poza miejscem pracy do pensji. Natomiast nauczyciel, no jeżeli mu mało, no to niech zaczyna dawać korepetycje. No jest to, uważam, niewłaściwe podejście, dlatego że ja znam wielu nauczycieli i wiem, że czasami dzwoniąc na przykład w jakiejś sprawie i rozmawiając, słyszę tylko, wiesz, ja teraz sprawdzam pracę, nie mogę rozmawiać, zdzwonimy się jutro. A jest godzina, powiedzmy, 21 czy 22, więc no widać, że mnóstwo tej pracy nauczyciele przynoszą do domu, więc to nie jest, że pracują 18 godzin, ale pracują na pewno znacznie więcej niż 40.
Może po prostu znajomi nie chcą, żebyś o tej godzinie dzwonił do nich. A tak całkiem serio, panie redaktorze, jeżeli chodzi o Związek Nauczycielstwa Polskiego, ja rozumiem, że jest potrzeba podwyżek i to jest okoliczność bezsporna, myślę, wśród wszystkich radnych. Ale pytam, czy taki list, takowy list trafił również do ministra edukacji, bo to, o czym przed chwilą mówiliśmy, tam na to wynagrodzenie nauczyciela składa się zarówno wynagrodzenie z ministerstwa, jak i to, co daje samorząd, więc taki list powinien również zostać wystosowany wprost do odpowiedniego resortu.
Dyskusja między związkami zawodowymi a ministerstwem trwa, to jest osobny temat i bardzo duży temat.
Jeżeli padła deklaracja, że w przyszłym roku będą podwyżki, to patrząc na to, jak wcześniej plasowały się te deklaracje prezydenta i rzeczywiście te podwyżki były, chociażby dla urzędników kwota ponad 6 milionów złotych, to mam takie przeświadczenie, mając właśnie na uwadze te poprzednie deklaracje, że i ta zostanie również spełniona. Ale zauważmy jedną rzecz. My jesteśmy przed wyborami i zobaczymy, kto w listopadzie zostanie wybrany zarówno na fotel prezydenta, jak i do Rady Miasta. Niemniej chciałbym, żeby te nowe władze, które zostaną wybrane, również monitorowały tę sprawę, bo te pieniądze, które dostają się nauczyciele, są faktycznie poniżej godności zawodu nauczyciela, a przecież to są ludzie, którzy na co dzień wychowują nasze dzieci, młodzież i praktycznie bardzo dużo czasu na co dzień z nimi spędzają.
Ale to, nauczyciele ludzie mówią, że nie chcą już czekać, bo projekt budżetu będzie powstawał jesienią, tak, będzie zaakceptowany w przyszłym roku, podwyżki wejdą w życie jeszcze później, więc tak naprawdę to będzie około roku od tego momentu.
Panie redaktorze i szanowni państwo, chciałbym bardzo, żebyśmy w danym roku mogli dać podwyżki wszystkim osobom, które pracują w sektorze publicznym, tak, które mają wynagrodzenie z budżetu miasta. No ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo najzwyczajniej w świecie, i choć cholernie ciężko się to mówi radnemu, nie mamy na to najzwyczajniej w świecie pieniędzy. Tak? Jeżeli w tamtym roku przeznaczyliśmy 6 milionów złotych na urzędników, no to przy całym szacunku, ale nie jesteśmy w stanie dorzucić kolejnych 6 w tym roku. Musimy to rozplanować na kolejne lata. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już będą to nauczyciele.
Panowie chcieli dodać coś, tak, do tematu?
Ja może skomentuję list pana prezydenta. Była kiedyś taka słynna piosenkarka francuska Dalida, która śpiewała parole, parole, parole. To są słowa, słowa, słowa i wydaje mi się, że ciężko na razie wierzyć w to, co pan prezydent mówi, chociaż tak jak powiedziałam, my będziemy jako Platforma wszystko robili w budżecie, żeby zapisać te pieniądze. Tam była kwota, chyba mowa była o 500 tysiącach. Myślę, że na miasto, które prawie miliard złotych ma budżetu, to nie jest jakaś duża kwota i trzeba po prostu te pieniądze znaleźć. Prezydent, ale rzeczą najważniejszą jest to rzeczywiście, o której tutaj kolega Patryk wspomniał, że my mówimy o dodatkach dla nauczycieli, a pensja zasadnicza to jest sprawa ministerstwa, sprawa rządu. Jeżeli tutaj kolega mówi, że przez 3 lata 15%, czyli rocznie 5% ma być podwyżka, to jest żenada. To jest naprawdę, są pieniądze, kolega Patryk to samo powiedział, że to są dla nauczycieli, którzy uczą nasze dzieci. To są naprawdę bardzo małe pieniądze. Ja absolutnie tutaj popieram to, co pani przewodnicząca Zajbert robi, mówi, podnosi larum i ma rację, ale ta odpowiedź pana prezydenta powinna być jednoznaczna, że zrobimy, damy, bo wiemy, jaka jest sytuacja.
Deklaracja zaczęła się
od tych 300 zł netto, bo proszę państwa, to jest bardzo dużo. Brutto to jest prawie 500 zł. I jeżeli sobie, nie wiem, mógł pan prezydent te pieniądze podzielić między wszystkimi pracownikami. Może
no
to
i wtedy byłby zarzut, że za mało. No zróbmy. Dobrze, tak jak zaplanowane, czyli rok po roku dla każdego sektora.
No okej, okay, tak? Okay, ale teraz jest problem powstał właśnie dla każdego
będziemy
sektora.
Teraz rozdzierać.
No. Panowie, Tomasz Szafacki, proszę
państwo
bardzo.
Państwo słuchali teraz przedstawiciela partii, która na 8 lat zamroziła płacę w budżetówce. Proszę, Grzegorz.
Co ty mówisz, jakie 8 lat? No.
Skoro już mogę zabrać głos, to chciałbym powiedzieć,
Grzegorz, Jurku, drogi, proszę bardzo.
Ja uważam, że jeżeli przyznaliśmy tamtym grupom zawodowym podwyżki od 1 lipca, to uważam, że miasto powinno podnieść rękawice, nie zrzucać tego na przyszłą kadencję, w której nie wiadomo, kto będzie prezydentem, nie wiadomo, kto będzie radnym, tylko powinno podnieść te rękawice i uważam, że od września tego roku powinny zostać nauczycielom przyznane podwyżki i uważam, że do tego powinniśmy dążyć. No wrzesień, październik, listopad, grudzień, ja myślę, że 4 miesiące to nie jest aż tak dużo, jeżeli chodzi o te podwyżki dla nauczycieli w budżecie miasta i uważam, że powinniśmy tak postąpić.
To skąd zabrać?
To jest pytanie podstawowe.
Budżet jest tak ogólny, że wierzę, że można znaleźć tam pieniądze.
Ale nie wiesz, ile będzie, to skąd zabrać?
Na koniec roku będziemy wiedzieć, dlatego będziemy mogli podjąć uchwałę budżetową na kolejny rok.
Ale budżet nie jest gumy.
Może będzie na tyle duży wpływ, że będzie mogli dać więcej niż dzisiaj planujemy.
No to przed chwilą powiedziałem.
Ja uważam, że podwyżki od września nie są dla miasta problemem, nie jest to aż tak ogromne.
Pytanie, skąd zabrać?
Zdaje się, że dyskusja przeniesie się na salę sesyjną Rady Miasta i tam poznamy efekty praktyczne tej dyskusji. Czy będą podwyżki, czy nie. Na koniec o estetykę miasta chciałem zapytać, bo wiosna przyszła, w końcu mamy pierwszy wiosenny weekend. Jak gorzescy radni ciężki obserwują to, co się dzieje? Ale tak króciutko po jednym zdaniu, bo tak naprawdę wiosna dojrzewa, a władze miasta zapowiadają, że nasadzenia będą kwiatów, to wygląd miasta się zmieni. No i musimy trochę poczekać. Tomasz Rafalski.
To jest, wcale nie da się tutaj w jednym zdaniu powiedzieć, ponieważ ja jestem wciąż, ja wciąż jestem niezadowolony z stanu czystości miasta. Ja życzyłbym sobie naprawdę, żeby i parki, i skwery, i ulice były czystsze w Gorzowie, częściej sprzątane. Nie wiem, to na pewno oczywiście kwestia pieniędzy, tak? Tylko że to jest jeden z bardziej palących problemów miasta, tak? My chcemy tutaj, myślimy o inwestycjach, myślimy o rozbudowaniu miasta, tu przemysłówka, tu kolejne remonty, a mamy po prostu nieposprzątane przy swoim własnym łóżku, że tak się wyrażę, tak? Więc cieszę się, że zaraz będzie zieleniej, że zaraz miasto będzie wyglądać ładniej, ale jeszcze bardziej bym się cieszył, gdyby władze dołożyły do tego starań, żeby było jeszcze ładniej, jeszcze czyściej. A jeszcze jedno słowo, bo tu kolega zacytował piosenkę. Nie zacytował, przepraszam, nie zaśpiewam. Nie będę robił tego słuchaczom. Ale jest odnośnie słowa parole. Polecam wysłuchania wersji Magdy Umer i Janusza Gajosa i jest zupełnie inne tłumaczenie słowa parole. Polecam serdecznie.
W weekend mamy trochę więcej czasu, więc
to przeczytaj.
Będziemy mogli sobie sprawdzić.
To ja po francusku tłumaczyłem.
Jeżeli chodzi o estetykę, no na zieleń nie mamy wpływu, tak? Dopóki nie przyjdzie odpowiednia aura, dopóki się nie zazieleni. Ale proszę zauważyć, że w tym roku mamy jedną taką jaskółkę, która pozwala sądzić, że ten Gorzów jednak nam się zmienia, czyli kwadrat, tak? Mamy wyremontowany dość duży zakątek w centrum miasta, z którego korzysta bardzo dużo osób. Cieszy mnie, że już ta estakada, która jest remontowana, nabiera konkretnych kształtów, bo to też będzie wizytówka naszego miasta. I to, co jeszcze zwróciłem uwagę, a czego nie było w poprzednich latach, w sezonie zimowym i teraz już w tej aurze takiej wczesnowiosennej, zauważyłem, że bardzo często samochody Inneco jeżdżą na drogach i sprzątają drogi, co mnie jako kierowca akurat samochodu cieszy, bo aż tak często nie muszę wizytować na menu samochodowej.
A ja mam nadzieję, jako częsty użytkownik rowerów, że ścieżki rowerowe nie będą zapomniane, bo znam takie miejsca, gdzie butelki rozbite leżą przez kilka miesięcy. Także
dla pana na Walczaka buduje się ścieżka rowerowa. Między innymi dla pana.
Dziękuję, że dla mnie. Mam nadzieję, że dla pana również. Że pan też będzie korzystał. Grzegorz Musiałowicz.
No tu się nie zgadzam z radnym Broszko, ponieważ uważam, że na zieleń mamy naprawdę bardzo duży wpływ. Wystarczy, że jeżeli będziemy o nią dbali, będziemy przeznaczali odpowiednie środki na jej utrzymanie, a także będziemy zatrudniali takie firmy, które będą różnego rodzaju przycinki i inne rzeczy wykonywać w sposób profesjonalny, bo często drzewa są ogołacane do praktycznie samego pnia. No i również boli to, co my robimy z drzewami, bo mamy w tej chwili wycinkę całkowicie 14 zdrowych topoli na ulicy Gwiaździstej w związku z remontem. Mieszkańców bardzo to boli, tym bardziej, że wycinka została przeprowadzona już w okresie lęgowym, więc nie wiem, jak to wygląda od strony prawnej. Natomiast jeżeli mówimy o porządkach, to mi mieszkańcy zgłaszali naprawdę wiele rejonów do sprzątania, jak rejon trasy nadwarciańskiej pod Nowym Mostem, jak garaże przy Fabrycznej, gdzie było składowisko opon,
umieszczał pan
sprzętu
zdjęcia,
elektronicznego.
Ale wiceprezydent zapowiada, pani Surmacz zapowiada, że ja mam ekipa nadzieję, sprzątająca między innymi wzmocniona przez więźniów tutaj z Wawrowa będzie sprzątać.
No ja mam nadzieję, że tak się stanie, dlatego że uważam, że my, jeżeli chodzi o sprzątanie, to w porównaniu z innymi miastami w wielu przypadkach nie dajemy sobie rady, no i efekty tego negatywne niestety widać. No, bałagan przy dworcu Zamoście, który jest coraz częściej użytkowany przez pasażerów, no też jakby nie przynosił chluby, bo często ludzie, którzy przyjeżdżali do Gorzowa i wysiadali na dworcu Zamoście, bo było im po prostu wygodniej i szybciej przedostać się stamtąd do centrum, no widzieli bałagan, jaki był tam, zarówno jeżeli chodzi o zaśmiecenie okolicy, jak i resztki różnego rodzaju przedmiotów, opon w rowie melioracyjnym.
Z drugiej strony nie zapominajmy, ktoś ten bałagan robi. I przypomina mi się apel pani prezydent na naszej antenie, która powiedziała, dbajmy o swoje miasto, bo przecież no,
o swoje
nie są podrzucone śmieci.
My dbamy, a pytanie jak inni.
Ale ja posłużę się też przysłowiem, jak cię widzą, tak cię piszą, prawda? Jeżeli nasze miasto ludzie będą postrzegać jako miasto czyste, to będą dobrze o tym mieście mówić, to będzie dobrze świadczyło o gospodarzu i gospodarzach tego miasta. Ja myślę, że no mamy zielonego inżyniera, który powinien
oficera.
Dbać o to.
Oficera.
Czy oficera. Mamy nas
referat
radnych.
Specjalny.
Ja osobiście kilkakrotnie interpelacji zgłaszałem odnośnie zieleni, bo uważam, że to jest dla mnie to jest rzecz jedna z podstawowych, prawda? W Gorzowie rzeczy, które do tej pory kuleją i nie są rozwiązane, bo pieniądze pieniędzmi. Ja dostałem odpowiedzi również wielokrotnie od pani prezydent na ten temat, i ile firm, ile środków, ile jak to wszystko wygląda. I na papierze to wygląda nieźle, ale jak przejeżdżamy się po nasze skwery, ronda, parki, to po prostu, czy przystanki autobusowe i tramwajowe, to wygląda to byle jak. Ja sam czyściłem przystanki, sam sadziłem drzewa. Myślę, że tutaj też rola jest nas wszystkich, żebyśmy wokół też siebie dbali, bo mam zresztą złożę interpelację na tej sesji odnośnie nowego naszego parku, gdzie już jest po prostu tam brudno. I zapytam się pana prezydenta, kto dba o ten park, jak wygląda, czy jest jakiś monitoring, czy ktoś...
Czy
tylko zrobiliśmy i to będzie zaraz za chwilę zaśmiecone.
Ja mam tylko pytanie jedno do radnego Mościołowicza, bo były już lipy, mam nadzieję, że nie toperzy tam nie znajdziecie. Tak jak
to nie, to nie jest kwestia. To jest kwestia, że można było ten projekt zrobić zupełnie inaczej.
Zostało wszystko wycięte, to nie
dziękuję,
będzie.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję, w której udział wzięli Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję państwu, miłego weekendu.
Jerzy Sobolewski z Platformy Obywatelskiej, dziękuję bardzo.
Dziękuję, życzę miłego dnia.
Grzegorz Mościołowicz, Ludzie dla Miasta, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie i zapraszam dzisiaj na Fyrtel na Staszica, gdzie jest odbudowa spalonego przed kilkoma dniami domku.
Szczegóły na naszych stronach internetowych między innymi. Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Dziękuję bardzo. Panu, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego.
Daniel Rutkowski, do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.